Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do specjalnego wydania magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań, gdzie będziemy rozmawiać o polityce energetycznej. Jesteśmy w Rzeszowie, skąd nagrywamy tą audycję i przy okazji 7. konferencji naukowej Bezpieczeństwo Energetyczne, filary i perspektywy rozwoju. O tym będę rozmawiał właśnie z panem profesorem Jarosławem Gryzem, wicerektorem Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Panem doktorem Krzysztofem Królem z Polatomu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Jest z nami również redaktor Mariusz Marszałkowski z Biznes Alert. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór.
I rozpocznę od pana redaktora Mariusza Marszałkowskiego. Jakie jest najważniejsze wyzwanie energetyczne dla Rzeczypospolitej obecnie?
No ja myślę, że tych wyzwań jest wiele, bo po pierwsze musimy popatrzeć, musimy to sobie rozbić na, nazwijmy to, perspektywy czasowe, bo to jest tak najłatwiej chyba i najbardziej odpowiednio, czyli znajdujemy się w czasie największego kryzysu energetycznego, prawdopodobnie od kryzysu naftowego z połowy lat 70., który Polski nie dotknął, natomiast ten kryzys nas dotknął i będzie dotykał przez najbliższe miesiące, nawet najbliższe lata, jeżeli nie uspokoi się sytuacja na rynkach surowcowych, na rynkach energetycznych. Ten kryzys energetyczny, który mamy dzisiaj, to jest pokłosie oczywiście pewnych działań, na które nie zawsze, czy nie w każdym momencie nie mieliśmy wpływu, tak? No bo popatrzmy, jakby geneza tego kryzysu energetycznego jest wywołana politycznie. Zresztą tak samo jak kryzys z lat połowy lat 70. również był wywołany politycznie. Embargo na dostawy ropy z państw kartelu OPEC przecież nie były działaniem handlowym, tylko też były działaniem politycznym i to samo widzimy dzisiaj. Tylko rzecz tyczy się gazu, a nie ropy naftowej jak wtedy. Natomiast czynników destabilizujących obecną sytuację na rynku energetycznym jest tak wiele, że i tak nawarstwionych, że one jakby wpływają teraz właśnie na to, co widzimy dzisiaj. I to jest jakby taki pierwszy element, czyli kryzys bieżący. W najbliższych miesiącach, oczywiście w tym sezonie zimowym będzie najbardziej widoczny, aczkolwiek już firmy, przedsiębiorstwa zmagają się z wysokimi cenami surowców. No popatrzmy choćby koncerny chemiczne, nawozowe, które mają...
Przewiduje pan, że ceny surowców będą dalej wzrastać?
To wszystko zależy, jak się ustabilizuje, czy jak się ułoży sytuacja geopolityczna, bo jeżeli widzimy teraz sytuację taką, że Rosjanie dążą do tego, aby ograniczyć maksymalnie podaż swojego gazu do Europy, oczywiście tracąc na tym również finansowo, to mamy taki sygnał, że to jest polityka, która ma na celu długofalowe osłabienie Europy i wywołanie niepokojów społecznych, bo to jest jakby główny cel Rosji, czyli te wysokie ceny surowców mają przełożyć się bezpośrednio na każdego z nas. I teraz oczywiście to się nie będzie przekładało tylko i wyłącznie w wymiarze energetycznym takim, że będziemy mieli wyższe rachunki za prąd czy za gaz, bo to jest oczywistość. Natomiast problem jest taki, że to jest energetyka nie jest jednosektorowym, odosobnionym od innych gałęzi gospodarki branżą. I problemy w energetyce, czy kłopoty energetyczne będą się przekładały na inne branże, w tym branżę rolniczą, w tym branżę transportową.
Czyli wchodzimy, panie redaktorze, częściowo w temat bezpieczeństwa żywnościowego również siłą
rzeczy. Oczywiście, jak najbardziej, to jest zasadne.
Pytaniem o wyzwania polityki energetycznej, ale w nawiązaniu do tego, o czym mówił redaktor Mariusz Marszałkowski, chciałem zapytać pana rektora Jarosława Gryza. Pan rektor był w mijającym tygodniu gościem kluczowego tematu, gdzie mówił właśnie o świadomości bezpieczeństwa i o uwarunkowaniach dotyczących bezpieczeństwa. I chyba właśnie w tym kontekście należy też patrzeć obecnie na wyzwania energetyczne. Panie profesorze.
Myślę, że jak najbardziej tak. Przy czym te wyzwania energetyczne mają podwójną formułę z tytułu naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Czyli mają ten wymiar narodowy, krajowy, tak nazwijmy to, ogólnopolski. Mają wymiar ogólnoeuropejski, unijny, tak? Aczkolwiek dotykający wszystkich państw Unii Europejskiej. A zatem pytanie tak naprawdę w kontekście bezpieczeństwa energetycznego wiąże się z pytaniem zarówno do nas samych, jak my będziemy postępować w tej sytuacji, która teraz powstała, jak i pytaniem do Unii Europejskiej, do wszystkich państw członkowskich, co należy zrobić, żeby po pierwsze ograniczyć skutki tego kryzysu energetycznego, żeby w tym momencie te polityki Unii Europejskiej zostały na tyle zmodyfikowane, żeby dawały nam szansę z jednej strony w perspektywie czasu wdrożenie założeń chociażby nowego Zielonego Ładu Unii Europejskiej, ale czyniły to nie w taki sposób, który będzie skutkował pauperyzacją społeczeństw europejskich.
Panie profesorze, do Zielonego Ładu za chwilę dojdziemy, bo chciałem o to was jeszcze zapytać, ale na tu i teraz, na ten moment, na co pan by wskazał krótko naszym słuchaczom, co jest tym z najważniejszym problemem, wyzwaniem energetycznym na ten moment?
Zapewnienie dostaw surowców energetycznych.
Mhm. I z tym samym pytaniem zwracam się do doktora Krzysztofa Króla.
Oczywiście zapewnienie surowców energetycznych jest jak najbardziej ważne, ale z drugiej strony musimy myśleć też o przyszłości. Klaruje nam się sytuacja, że być może jesteśmy na etapie naszej cywilizacji, że powinniśmy myśleć o odejściu od standardowych paliw kopalnych, takich jak na przykład ropa naftowa i produkty, które pochodzą z jej przetwórstwa. Być może jesteśmy w momencie, kiedy należy pomyśleć o wykorzystaniu energii jądrowej oczywiście, ale również o wykorzystaniu energii innych pierwiastków. Mowa tu na przykład o wodorze. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie.
A wodór ma przyszłość? Jest tani w produkcji? Drogi w produkcji?
Aktualnie wodór niestety produkujemy przede wszystkim z paliw kopalnych. Ponad 48% całkowitej produkcji światowej wodoru pochodzi tak naprawdę z przetwórstwa metanu. Niecałe 4% tak naprawdę pochodzi z źródeł, nazwijmy to, w pełni ekologicznych.
Panie doktorze, bo rozmawiam w dzisiejszym tygodniku politycznym z ekspertami. Gdyby mógł pan krótko i w takich słowach, żeby słuchacze zrozumieli, w czym ewentualnie wodór mógłby zastąpić inne paliwa? Jaką technologię mógłby pan podać, porównując te wodór do jakiejś innej technologii energetycznej i gdzie byłaby jego przewaga?
Po pierwsze, w technologii, którą moglibyśmy wdrażać tu i teraz, to jest technologia, to jest stosowanie wodoru jako paliwo, jako materiał pędny. To jest pierwsze.
Czyli do samochodów na przykład, tak?
Tak, do samochodów, do samochodów osobowych, do samochodów ciężarowych, autobusów, wszelkich pojazdów.
I to by działało tak jak to LPG czy inne gazowe, to tak prosto
tak
można by zamienić, tak? Pan widzę, że pan redaktor marszałkowski nie zgadza.
Ja trochę się nie zgadzam, ponieważ z wodorem jest taki problem, że wodór to jest mieszanin, to jest gaz, to jest nośnik energii, który jest szalenie niebezpieczny. Jest w połączeniu z tlenem tworzy mieszaninę piorunującą, czyli po prostu problemem jest stosowanie tego paliwa czy tego nośnika energii w takim, no ja powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby na przykład taki standardowy Kowalski przyjeżdżał na stację benzynową tankować wodór. To powiem szczerze, w Niemczech były takie, czy są takie stacje benzynowe, które już wykorzystują wodór, ale to naprawdę jest, po pierwsze, wybudowanie takiej stacji kosztuje kilkadziesiąt milionów euro. To nie jest kilka milionów złotych, czy proste postawienie w kopanie zbiornika pod ziemię. On musi być obwałowany. Tam jest dodatkowa technologia, która zabezpiecza sam ten zbiornik z wodorem, żeby nie eksplodował. Z wodorem jest potężny na chwilę obecną problem, jeżeli chodzi o transport. Po prostu trzeba stworzyć specjalne ciągi, wodorociągi, które są stworzone z specjalnych materiałów, które nie puszczają tego wodoru, bo wodór bardzo lubi uciekać. Standardowa rura stalowa nie jest
w stanie. Panie redaktorze, a zapytam, a same dostosowanie technologiczne z takiej surówki do tego, żeby to stało się jakimś paliwem, to jest kosztowna rzecz, jeśli chodzi o wodór?
Na chwilę obecną tak. Ja widzę przyszłość wodoru w dwóch branżach. Pierwsza to jest branża jako magazyn energii, czyli środek. Mamy na sajcie po prostu produkcję energii elektrycznej, tam mamy elektrolizer, wykorzystujemy elektrolizer do produkcji wodoru, które potem w razie niedoborów energii przekształcamy za pomocą, czy współspalamy z gazem, czy z jakimś innym pierwiastkiem i tworzymy energię, a druga branża to jest przemysł, to jest transport ciężki, kolejowy, w którym są specjalne warunki do, nazwijmy to, tankowania tych pojazdów, tych ogniw wodorowych, i przemysł, nazwijmy to, przekształcenie wodoru na przykład w jakieś inne substancje chemiczne, amoniak na przykład, mhm, który mógłby być stosowany w żegludze.
Ad vocem pan doktor Krzysztof Król.
Oczywiście wiemy o tym, że wodór potrafi być wybuchowy. Mieszanina piorunująca, czyli dwa razy więcej wodoru niż tlenu. Rzeczywiście jest to, nie jest to niebezpieczne. Aczkolwiek też musimy zdawać sobie sprawę, że wodór sam siebie pali się w sposób w miarę stabilny. I oczywiście zwykłemu Kowalskiemu, wiemy, benzyna również potrafi wybuchnąć. Nie jest to technologia, którą moglibyśmy wdrożyć tu i teraz, na dzisiaj, na jutro. Mówimy tu oczywiście o perspektywie lat. Ale kolejne zastosowanie wodoru, o którym możemy mówić, i to jest naprawdę już troszeczkę bliższe, to jest produkcja paliw syntetycznych. Oraz, o czym się może tak głośno nie mówi...
Paliw syntetycznych, znów zapytam, bo muszę tu być advocatus dla naszych słuchaczy. Czym się różni paliwo syntetyczne od takiego paliwa, który przeciętny Kowalski tankuje do samochodu na stacji?
W rzeczywistości niczym, tylko formą produkcji. Obecnie benzyna stosowana w baku przez standardowego Kowalskiego jest produkowana. Większość benzyn produkujemy w rafineriach. To nie jest tylko produkt zwykłej rafinacji. Tak samo moglibyśmy produkować benzynę na przykład z dwutlenku węgla. Moglibyśmy zgazowywać odpady i z tego gazu, który powstanie, produkować paliwa. Mhm.
No to słuchajcie, panowie eksperci, ja muszę teraz wrócić do pana profesora Jarosława Gryza i zapytać, bo pan profesor jest specjalistą od bezpieczeństwa, politologiem, jak to się dzieje, że w polityce jesteśmy... Bo to wszystko od polityki jednak zależy, że jesteśmy skazani przede wszystkim na te najbardziej konwencjonalne źródła. Jak to się dzieje, że te perspektywy, o których tutaj panowie eksperci nam mówią, bardzo ciężko je dopuścić do rynku?
Znaczy, wydaje mi się, że tutaj niestety, ale zachodzi pewna taka współzależność, że jeżeli dzieje się coś złego, tak jak teraz ma miejsce wojna na Ukrainie, albo stało się coś bardzo złego, tak jak miało miejsce katastrofa elektrowni atomowej w Fukushimie, to dopiero wtedy, w takich, powiedział, ekstremalnych sytuacjach, politycy zaczynają myśleć o tym, jak należy zmienić istniejący stan rzeczy, często pytając o to ekspertów. I tak się stało w przypadku Japonii. Japonia jest tak naprawdę dzisiaj, szanowni państwo, jedynym krajem, który moglibyśmy nazwać krajem wodorowym. Po Fukushimie japoński rząd w 2011 roku podjął działanie, które skutkowało stworzeniem strategii wodorowej Japonii. Ta strategia wodorowa sprowadza się między innymi do tego, że już na dzień dzisiejszy japońskie domy mogą być ogrzewane, opalane i produkować energię z wodoru. Japończycy już stworzyli tego typu technologię, która pozwala na zastosowanie, bym powiedział, takie typowo komercyjne przez przeciętnego, może nie Kowalskiego, ale nie wiem, innego japońskiego jego odpowiednika, do tego, żeby ten wodór używać. Mało tego, Japończycy są na tyle daleko zaawansowani technologicznie, że postanowili wdrożyć strategię wodorową do sektora motoryzacji.
Czyli tam już tankują, na ten samochody chodzą, te Toyoty na ten wodór?
Znaczy, mają już samochody, aha, które mogą tankować wodorem, ale chodzi tutaj mi o coś innego. Japończycy mają poczucie odpowiedzialności za pracowników i za społeczeństwo. I na przykład tak jak w Unii Europejskiej, Unia Europejska przejęła ponad rok temu taką strategię, że wszystkie samochody mają być w Europie elektryczne. Japończycy powiedzieli nie, nie, nie. Największe przedsiębiorstwa motoryzacyjne Japonii, Subaru, Nissan, Toyota, Suzuki, powiedziały, my nie będziemy szli tą drogą. My zastosujemy taką technologię, która pozwoli nam utrzymać, po pierwsze, tę wiedzę, która wiąże się z wytwarzaniem silników, po drugie, z utrzymaniem miejsc pracy, po trzecie, ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wodór tak, ale w taki sposób, który nie będzie eliminował całych gałęzi albo całych sektorów, na których dzisiaj bazuje japońska gospodarka.
czyli wejście w różnorodność, a nie w narzucanie jednej technologii.
Dokładnie tak.
Skoro jesteśmy przy tym temacie, bo to interesuje naszych słuchaczy, raz po raz wracamy w radiu właśnie do kwestii samochodów. Może zatrzymajmy się na ten moment, później przejdziemy do Zielonego Ładu. Uważacie panowie, że ten pomysł, aby tylko samochody elektryczne po... W niedalekiej przyszłości czasowej, jakiej zaplanowała Unia Europejska, utopia, gra polityczna? Panie redaktorze, pytam Mariusza Marszałkowskiego.
To znaczy, ta wizja Europy bez silników spalinowych, bez samochodów spalinowych od 2034 roku, bez nowych, bo pamiętajmy, że stare będą mogły jeździć, natomiast nie będzie można sprzedawać nowych samochodów z takimi silnikami. No to jest pomysł, który jest częścią tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Tylko pamiętajmy, że to jest polityka klimatyczno-energetyczna. Oczywiście ropy nie da się wyrzucić z gospodarki. Znaczy to jest mit. Jeżeli ktoś mówi, że rezygnujemy z paliw kopalnych z ropy, to mówi nie do końca prawdę, ponieważ ropa będzie dalej stosowana przez wiele lat, choćby w przemyśle petrochemicznym. Wszystkie elementy plastikowe, także w produkcji tych ekologicznych, zielonych samochodów niespalinowych, to będzie ropa w tapicerkach.
Dokładnie, ropa nie służy tylko i wyłącznie produkcji paliw.
Oczywiście,
prawda?
I my tego nie do końca na co dzień sobie zdajemy z tego sprawę, że praktycznie każdy przedmiot, który dotykamy, szczególnie plastikowy, to jest wyrób pochodzący z ropy. I oczywiście ta polityka, która ma na celu zastąpić paliwa, silniki spalinowe, ma na celu też taki strategiczny cel, czyli obniżyć zapotrzebowanie Europy na paliwa kopalne. Czyli teraz mówimy o rezygnacji z rosyjskiego gazu, zastąpienia go jakimś innym surowcem z innej strony świata. Z drugiej strony mówimy o rezygnacji w dużej części właśnie z paliw silnikowych, które napędzają nasze samochody, żeby zrezygnować, czy żeby maksymalnie uniezależnić się od dostaw tego paliwa, czy tego surowca z innych państw spoza Europy. To jest oczywiście kluczowe, bo my patrzymy i ten paradygmat bezpieczeństwa w polityce klimatyczno-energetycznej po 24 lutego odżył, bo przez ostatnie kilkanaście lat mieliśmy tylko klimat.
Wróćmy na chwilę do tego 2034. No jak patrzycie na ten pomysł? Czy to jest jakaś utopia? Bo to konsekwencje gospodarcze będą przeogromne. Krzysztof.
No musimy sobie zdać sprawę z tego, że jednak samochody elektryczne nie w każdej sytuacji, nie w każdym momencie są dla nas jako ludzi czymś pozytywnym. Wyobraźmy sobie, że mieszkamy wysoko w górach, gdzie średnia temperatura otoczenia nie przekracza 10 stopni Celsjusza i mamy dojechać 50-60 kilometrów do pracy, no to, pojazdem, który
no
ma...
No to zwolennicy odpowiedzą panu, to jest teraz taki etap rozwoju tych samochodów, do tego roku to już pan dojedzie i z 300 km tym samochodem. I co na takie diktum pan by odpowiedział? Bo te baterie będą lepsze.
Oczywiście baterie będą lepsze, ale nadal jest to forma baterii. Nie mamy opcji w miarę szybko doprowadzenia do sytuacji, żeby za 50 minut móc pojechać gdzieś dalej. Dlatego osobiście ja skłaniam się jednak ku pojazdom, które będą zasilane ogniwami niebateryjnymi, a takimi, które będą korzystały z jakiejś formy paliwa. Tą formą paliwa może być właśnie omawiany wodór. Więc pojazdy na ogniwa wodorowe zwiększą nam zasięg pojazdu, spowodują, że cała motoryzacja nie będzie emitowała dwutlenku węgla w powietrze, aczkolwiek do tego potrzebujemy jeszcze lat.
I chyba w tym momencie dochodzimy do Zielonego Ładu, bo to się z tym wiąże, na co wskazał pan redaktor Mariusz Marszałkowski, że to jest nie tylko kwestia polityki klimatycznej, ale i energetycznej. Panie profesorze, zwracam się do profesora Jarosława Gryza. Zielony Ład do ostrej korekty?
Ja myślę, że Zielony Ład poddany weryfikacji przez te czynniki, które są czynnikami zmiany. Zmienne zależne, tak ładnie można by to ująć naukowo. Jakie są to zmienne zależne? Pierwsza zmienna zależna to jest taka, której dawno już tak o tym wiemy, bo przynajmniej roku 2017, kiedy ukazał się raport Dowództwa Transformacji NATO, że gdybyśmy nawet z dnia na dzień, tak jak dzisiaj siedzimy przy tych odbiornikach, wyłączyli wszystkie urządzenia, które powodują zanieczyszczenie środowiska, to pierwsze efekty w 2017 roku, o tym pisano, byłyby w roku 2034. A więc to nie jest tak, że my w tym momencie jesteśmy w stanie nagle wyłączyć ludzką egzystencję i na tym tle przyjąć założenie, że w ciągu krótkiego czasu zmieni się nasza planeta. Niestety tak nie jest. Drugi element, pamiętajmy o tym, że na tej naszej planecie mamy wyspy technologicznego postępu i cywilizacyjnego tudzież i mamy całe obszary, bym powiedział, których to się nie dzieje. Na tych obszarach liczba populacji sukcesywnie wzrasta. Gdybyśmy dzisiaj spojrzeli przez pryzmat naszej planety, tych 8 miliardów ludzi, ilu ma się dobrze, to
To znaczy, to może być zupełnie chybiony plan, bo cóż z tego, że na małym obszarze ktoś to wdroży, jak na innych te strategie będą rozwijane, prawda?
Nie to, że nawet będą rozwijane, ale ludzie, którzy zamieszkują Afrykę czy Azję, będą chcieli ugotować posiłek, będą chcieli dojechać do pracy, będą chcieli egzystować. Nie powiem, że na takim samym poziomie jak ci, którzy będą żyli w tych wysoko rozwiniętych centrach rozwoju, bo w tych wysoko rozwiniętych centrach rozwoju być może będziemy się poruszali dronami, które będą latały w powietrzu i to będzie standard naszej komunikacji w perspektywie 2050 roku. Pamiętajmy, że drony są w tym momencie komunikacyjne już testowane, chociażby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Chinach. Były nawet, że tak powiem, przy okazji ostatnich Igrzysk Olimpijskich pokazywane, że one są tym perspektywicznym źródłem transportu powietrznego. Więc jak mówię, w tych wyspach postępu i rozwoju będziemy być może mieli takie elementy, które nie będą ani wytwarzały dwutlenku węgla, ani nie będą zanieczyszczały środowiska, co nie znaczy, że nie będą zostawiały śladu węglowego, bo to są dwie różne rzeczy, ale będą, krótko mówiąc, sprawiały, że to otoczenie będzie lepsze do życia. Ale w innych częściach świata? Nie. I teraz to nie jest kwestia, czy ten nowy Zielony Ład jest do korekty w takim prostym znaczeniu tego słowa, tak, że wydłużmy terminy, dajmy sobie więcej czasu. To nie chodzi o to. Chodzi o pewną projekcję rozwoju całej tej ludzkości. Jeżeli rzeczywiście Unia Europejska chce tutaj coś zrobić i coś dokonać, to musi myśleć w takich kategoriach globalnego przywództwa. Na razie ten projekt Nowego Zielonego Ładu jest dedykowany Unii Europejskiej i państwom do niej należącym. Wkładając w określone ramy, określone, bym powiedział, warunki, które te państwa mają przestrzegać. Czy będą to robiły, czy nie będą, to możemy o tym dyskutować, ale to już jest, bym powiedział, myślę, osobna debata. Natomiast z perspektywy Unii Europejskiej kwestia jest taka, co należy zmienić, poprawić, dostosowując, tak jak tutaj pan redaktor mówił, do tych zmieniających się okoliczności, tych gwałtownie wymuszających zmianę, a z drugiej strony, jak podejść do tego, żeby rzeczywiście chcemy żyć w czystym środowisku, w nieskażonym powietrzu, niezatrutej glebie i wodzie, która nie tylko jest czysta w kranie, ale która również będzie czysta w rzece, czy jest czysta w rzece, bo w wielu miejscach Europy, tak jak w państwach skandynawskich, woda jest czysta. Dlaczego ma być nie u nas? Pamiętajmy, że najdłuższy okres przejściowy, który dostała Polska do 2021 roku, to jest dostosowanie się do wdrożenia ochrony środowiska naturalnego w zakresie oczyszczalni ścieków, oczyszczalni wód.
Mariusz Marszałkowski, jak pan patrzy na Zielony Ład Timmermansa?
To znaczy, no, tak jak wcześniej wspomniałem, ja Zielony Ład czy politykę klimatyczną traktuję równoznacznie z polityką energetyczną. Wcześniej ona się nazywała polityką energetyczną wspólnoty. Potem jakby zmieniły się też czasy, zmieniły się oczekiwania społeczne, więc ten przymiot klimatyczny nabrał jakby tej decydującej roli w kształtowaniu tej polityki, przynajmniej medialnie i nazwijmy to tak retorycznie. Natomiast ja myślę, że ona się nie zmieni. To znaczy ona będzie, tak jak pan profesor wspomniał, ona będzie pewnie w jakimś stopniu redefiniowana i będzie dostosowywana do obecnych warunków, czyli na przykład będą, może będzie inaczej gaz traktowany, bo wcześniej w tej wizji gaz był jako paliwo przejściowe, może teraz będzie jakoś inaczej traktowany. Natomiast myślę, że ten konflikt na Ukrainie, inwazja Rosji na Ukrainę pokazała, że nie ma odwrotu od Zielonego Ładu, nie ma odwrotu od transformacji, bo Europa przy swojej zaawansowanej technologii, przy swojej gospodarce rozwiniętej jest całkowicie zależna od nośników energii, które tą gospodarkę utrzymują. My jesteśmy całkowicie uzależnieni od importu energii, od importu gazu, ropy naftowej. To wszystko będzie powodowało, że przy tym całym technologicznym rozmachu, który my chcemy nadawać całemu światu, ten świat będzie mógł w każdej chwili nas wyłączyć.
Ale pozostaje pytanie, czy nas stać na te zielone technologie, nie szczególnie
stać,
państwa
nie stać
takie
nas
jak
na
Polska.
Nic nierobienie, bo jeżeli nic nie będziemy robili, to za 20 lat państwa, które dzisiaj szukamy alternatywy wobec Rosji, czyli Nigeria, Algeria, państwa Zatoki Arabskiej i tak dalej, mogą zrobić to samo co Rosja. I co wtedy? Będziemy mieli kolejny kryzys? Będziemy znowu debatować na temat co zrobić, a czego nie zrobić? Lepiej być niezależnym energetycznie dla naszego bezpieczeństwa.
Jarosław Grystu, ad vocem do tego?
Znaczy ja podzielam tutaj ten punkt, że powinniśmy być niezależni energetycznie i tak jak to miałem okazję wypowiedzieć w poprzedniej audycji, my powinniśmy sobie zadać bardzo proste pytanie. Co zrobić, żeby uaktywnić nasze społeczeństwo pod względem energetycznym? Jesteśmy w stanie to zrobić bardzo prostymi metodami, bardzo prostymi zabiegami. Możemy zrobić nawet coś, co będzie nawet, miałbym powiedział, posmak rewolucji politycznej. Kodeks energetyczny, który daje w tym momencie przewagę tego rodzaju, że każdy obywatel w pewnym zakresie może być prosumentem. Wchodzą coraz to nowe technologie, które to umożliwiają, a nawet są te, które to umożliwiają w sposób taki, bym powiedział, dosyć prosty. Zróbmy jakiś niewielki, powiedzmy, niewielką mikroelektrownię opartą na fotowoltaice albo na czymkolwiek takim, co będzie zasilało lokalną infrastrukturę. My już wykorzystaliśmy w Polsce moce, które nam się zostały po czasach Gomułki i Gierka, te, które związane są z przesyłem dużych ilości energii, więc nie jesteśmy w stanie do tego systemu energetycznego nic nowego włączyć, bo musielibyśmy rozbudować linie energetyczne, co jest niezwykle kosztowne. A zatem nie będziemy tego w stanie zrobić teraz, nie będziemy w stanie tego odłożyć w czasie, nawet gdybyśmy dzisiaj przystąpili do budowy, bo to jest projekcja kilku lat. Zróbmy coś, co jesteśmy w stanie zrobić tu, dziś, teraz, w ciągu roku, dwóch, trzech. Jesteśmy w stanie postawić na małą energetykę, jesteśmy w stanie postawić na małą wytwórczość, jesteśmy w stanie wprowadzić do tego mechanizmy finansowe na zasadzie takiej, że każdy, kto jest w danej okolicy, ma prawo pierwokupu akcji do takiej, bym powiedział, niech to będzie, że elektrowni fotowoltaicznej. Zwrot, tak jak to ma miejsce w przypadku Danii, z takiej, powiedzmy, inwestycji to jest w skali roku od 5 do 7-8%. Szanowni Państwo, plus to są dokumenty traktowane w banku jako dokumenty pod zastaw. Zainwestowałem w elektrownię, mam z tego zwrot, mogę pójść, nie wiem, chcę kupić sobie dom, nie będę sprzedawał tych akcji, tych moich udziałów w tej mikroelektrowni, ale traktuję to, proszę bardzo, w banku jako wkład, który pozwala mi na to, żebym na przykład zaciągnął kredyt pod mieszkanie. Można tak zrobić? Można. Nie wymaga to od nas jakiegoś wielkiego wysiłku intelektualnego, tylko przemyślenia tego, jak postąpić w rzeczywistości, stawiając na wiatr, wodę, słońce. Proste rzeczy.
Ciekawe to brzmi, aż się zastanawiam, jak to się dzieje, że takie pomysły tak rzadko pojawiają się w debacie politycznej i o nich się nie dyskutuje.
No bo to, wie pan, to jest też problem kwestii pewnych, pewnego ugruntowania systemu, który mamy. Po prostu energetyka zawodowa, energetyka scentralizowana. No nie tak łatwo chcę odpuścić ten cały tort, który ma dzisiaj. No bo proszę pamiętać, że to są też ogromne pieniądze, które można wydać w różnego typu inwestycje. No jak sobie policzymy, no tu pan profesor wspomniał o tych inwestycjach w sieci przesyłowe. To są według PSE, według danych PSE, które projektu rozwoju sieci na lata 2023-32, to w rozwój sieci elektroenergetycznej w ciągu tych najbliższych 10 lat ma być wydane ponad 130 miliardów złotych. I mówimy tutaj tylko o sieciach wysokiego napięcia. Nie mówimy tutaj o sieciach dystrybucyjnych, nie mówimy tutaj o produkcji energii. Mówimy tylko o tym, że przesył energii z północy ma być do Rzeszowa, czy do Szczecina, czy do innych miejscowości. Więc to są ogromne koszty, które mogłyby być zainwestowane właśnie w tą rozproszoną energetykę, bo bez rozproszonej energetyki nie będziemy mieli zielonego transportu. Bo na przykład wodoru nie opłaca się transportować na duże odległości. Wodór trzeba produkować tam i zużywać tam, gdzie go wyprodukowano. Więc tylko taki rodzaj transformacji w oparciu o rozproszone źródła da nam powiedzmy tą transformację, której my oczekujemy.
Krzysztof Król prosi o głos do tej dyskusji.
Tak, ja może w przeciwieństwie do pana profesora, pana redaktora, może wybiegam trochę dalej w przyszłość, ale mógłbym powiedzieć, że tak jak kiedyś powiedział Martin Luther King, mam marzenie. Mam marzenie, że jako kraj odejdziemy od spalania węgla, ale od razu zaznaczę, ale nie zamkniemy nigdy kopalni. Dlatego, że bądźmy szczerzy, mamy bardzo duże bogactwo pod naszą ziemią. Ten węgiel może być surowcem do produkcji wielu rzeczy. Jak się rozejrzymy wokół siebie...
A jest możliwa czysta produkcja węglowa? Bo to jest od razu argument, który przychodzi do głowy, że to jest brudna energia.
Dlatego chciałem powiedzieć wprost. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Wszystko wokół nas zbudowane jest z węgla, wodoru i tlenu. Zamiast importować ropę naftową, moglibyśmy oczywiście nie prostymi procesami tu, dzisiaj, jutro, ale za lat 10, może 15, stworzyć technologię i te wszystkie węglowodory wytwarzać na miejscu. Istnieją technologie zgazowywania węgla, również w pokładach. Istnieją technologie zgazowywania węgla w reaktorach chemicznych. Bądźmy szczerzy, reaktor jest nie tylko jądrowy, ale jest cała masa reaktorów chemicznych, gdzie za energię, za ciepło, tu w tym przypadku moglibyśmy wykorzystać energię jądrową. Mowa tu o wysokotemperaturowych
elektrowniach. I właśnie w ostatniej części naszego programu, a jest to Tygodnik Polityczny Radia Poznań, który nagrywamy w Rzeszowie przy okazji konferencji naukowej Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywy rozwoju. Rozmawiam z doktorem Krzysztofem Królem, z profesorem Jarosławem Gryzem i z redaktorem Mariuszem Marszałkowskim z Business Alert. I chciałem na końcu was zapytać o energetykę jądrową. Krzysztof Król pracuje w Polatomie, a zatem pytanie chyba, które każdy słuchacz, niekoniecznie profesjonalnie znający się na energii, może postawić, kiedy wreszcie ta pierwsza siłownia atomowa w Polsce może być zbudowana? Panie doktorze.
Odpowiem wprost. Pierwsza siłownia mogłaby być zbudowana w dowolnym momencie, kiedy tylko byśmy tego tak naprawdę chcieli.
Nie chcemy?
Do tego potrzebna jest pewna odwaga polityczna.
Ale wszyscy mówią, że chcą.
Oczywiście wszyscy mówią,
nie
że chcą.
Nie znam siły politycznej. Nawet powiem panu, że rozmawiałem niedawno z jedną posłanką z Lewicy, bardzo mocno wpatrzoną w OZE, która powiedziała, że nie wyklucza, że Lewica oficjalnie może zaakceptować taką właśnie inwestycję, więc wszyscy chcą.
I to cieszy. To naprawdę cieszy, bo dzięki temu widzimy, że jako kraj mamy przyszłość, tylko prawdę powiedziawszy, czasem trzeba nie tylko chcieć, czasem trzeba, jak to mawiają Chińczycy, wykonać ten pierwszy prawdziwy krok, a nie tylko mówić o tym, że będzie pięknie, kiedy tam dojdziemy.
Mariusz Marszałkowski, jak pan patrzy na perspektywy energetyki jądrowej w Polsce? Zafrapował się nam pan redaktor.
Bo wie pan, bo to jest tak jak się mówi, jak tak wrzucamy takie powiedzonka, czy wykorzystujemy coś takiego, to tak jak się mówi, że się goni króliczka, łapie króliczka, lepiej gonić niż złapać tego króliczka. Ja mam wrażenie, że u nas w ogóle tematyka energetyki jądrowej to jest właśnie taki króliczek, który my gonimy, łapiemy go, ścigamy się z nim. Wszyscy chcą, wszyscy się zgadzają, to co panowie już wspomnieli, ale ostatecznie tego kroku tego do przodu nie ma. I z czego to wynika? No ja myślę, że to jest kwestia też przede wszystkim nawet nie pieniędzy, bo teraz popatrzmy sobie na przykład na kwestie zbrojeniowe. Jesteśmy w stanie wydawać, akceptować wydatki na 30-40 miliardów złotych na myśliwce, czołgi i tak dalej, i tak dalej. To jakby jest normalne. Każdy to bierze pod uwagę, że musimy się zbroić. Ale już w energetyce już czego nie ma.
Czyli nie ma, państwa zdaniem, nie ma gotowości społecznej do poniesienia wyższych kosztów.
Wydaje
tak?
mi się, że dotychczas ze względu na to, że mieliśmy relatywnie niskie ceny energii, bo relatywnie, jeżeli spojrzymy sobie na statystyki europejskie, to mamy ceny energii najniższe w Europie. I to w przypadku gazu. Gaz może troszkę mniej, ale cena energii elektrycznej jest u nas relatywnie najniższa. Jeżeli społeczeństwo ma tanią energię, czyli płaci nawet miesięcznie 200 zł, to umówmy się tak między nami. No 200 zł to przy budżecie standardowego domu
boję
to
się,
nie
że niektórym jakiś... naszym słuchaczom właśnie ciśnienie pan podniósł, bo chcieliby płacić 200 zł. Ale to jest zgadzam się, że to jest ciągle, nawet jeśli to jest i razy 300-400%, to jest jeszcze ciągle niewiele w porównaniu z tym, ile moglibyśmy płacić,
no
prawda?
Właśnie, bo mamy ceny regulowane w odróżnieniu od innych państw europejskich i tak dalej. Ale teraz jeżeli, taka jest prawda, jeżeli ktoś płaci mało za jakieś dobro, za jakieś media, to nawet się nie przyjmuje. Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi,
ale wróćmy,
którzy
panie
mówili,
redaktorze,
że oni...
wróćmy do atomu. Czy rozumiem, że proponuje pan taką ścieżkę rozumowania? Przyzwyczailiśmy się, że płacimy mało, nie mamy woli, żeby zapłacić, ergo politycy nie mają woli politycznej, by dużo zainwestować w elektrownię atomową. Dobrze rozumiem pana
wrażenie,
ścieżkę
mam wrażenie, że trochę
myślenia?
To jest z tym związane, że po prostu cena, koszt jednostkowy budowy elektrowni jądrowej, nie licząc przesyłu, nie licząc tych wszystkich dodatkowych kosztów, jest tak duża, a efekt będzie widoczny za kilkanaście lat, czyli ta ekipa polityczna, która podejmuje decyzję o budowie, prawdopodobnie albo nie będzie istnieć, albo już ci politycy nie będą funkcjonować, że po prostu im się to nie opłaca fizycznie.
Czyli jesteśmy zagładnikami polityki krótkiego trwania. Polityk myśli w cyklu wyborczym, czasem i krótszym.
No myślę, że niestety to jest ten powód.
Panie profesorze, trudno mówić o elektrowni jądrowej, energetyce jądrowej bez kontekstu międzynarodowego. W Niemczech mamy bardzo wysoką emocję antyatomową. Tam atom się kojarzy z katastrofą ekologiczną, atom się kojarzy z niebezpieczeństwem. Uważa pan, że trudno będzie, jako że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, a wiadomo, że sąsiedzi, szczególnie silni sąsiedzi, mogą mieć wpływ na takie inwestycje. Uważa pan, że politycznie, w kontekście międzynarodowym, konkretnie unijnym, jesteśmy w stanie ten projekt przeforsować?
Pamiętajmy o tym, że ekonomia jest grą interesów. I jeżeli teraz mówimy o tej energetyce w Niemczech, to tylko tak króciutko. Niemcy postawili na rozwój energii atomowej w latach 50. XX wieku. Energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym niemieckiej gospodarki, dlatego że wszystkie niemieckie fundusze inwestycyjne, te właśnie dowiązane do emerytur później wypłacanych, w latach 60., 70. i 80. były inwestowane w energetykę jądrową. Wiadomo było, ile dochodu przyniesie dana elektrownia, ile przyniesie dany sektor, więc każda marka zachodnio-niemiecka włożona w to przynosiła po pewnym czasie dwukrotnie, trzykrotnie, dziesięciokrotnie większą wartość niż była ta zainwestowana w jakimś okresie czasu. Niemcy stworzyli z energetyki jądrowej koło zamachowe swojej gospodarki. Postanowili to zmienić w granicach roku 2004, kiedy przyjęli założenia Energiewende. Odstępstwa od energetyki atomowej, która była postulatem od, bym powiedział, wczesnych lat 60. XX wieku, kiedy ta energetyka zaczęła się w Niemczech masowo rozwijać. W latach 70. to już był ostry protest, w tym momencie właśnie ekologiczny, który wskazywał na to znaczenie. Oczywiście były tutaj dwa zdarzenia, czyli wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu, który był następstwem głupoty człowieka, który krok po kroku zdejmował wszystkie systemy zabezpieczające, patrząc, do którego momentu może zdjąć kolejny system, żeby to nie wybuchło. Efekt był taki, że wybuchło. I w Fukushimie 2011 rok, który był przyczynkiem tego, żeby w Niemczech całkowicie wycofać się z energetyki atomowej.
Ale wracam do pytania. To może mieć wpływ na polski projekt atomowy? Ten silny niemiecki opór, który faktycznie w tym społeczeństwie, a także u wielu elit niemieckich jest.
I tak, i nie. Bo pamiętajmy, że w tym momencie pytanie, kto będzie partnerem w realizacji polskiej, bym powiedział, energetyki atomowej. Jeżeli to będą Stany Zjednoczone, to chociażby Niemcy bardzo chciały zablokować, nie są w stanie tego zrobić.
A inne państwa? Korea, Francja?
Pytanie jest natury otwarte, jeżeli chodzi o te dwa państwa. Natomiast jeżeli chodzi o moc polityczną i sprawczą takiego podmiotu jak Stany Zjednoczone, to Niemcy nawet jakby bardzo chciały, nie są w stanie tego zablokować.
Krzysztof Król, pan jako pracownik Polatomu zna te wszystkie kwestie techniczne. Chciałem zapytać, czy my technicznie, nie mówię już o woli, którą pan zakwestionował, ale czy my technicznie, technologicznie jesteśmy gotowi do takiego, do takiej zmiany i takiego procesu budowania siłowni jądrowej?
Tak, jak najbardziej. Tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę z faktu, że jako kraj europejski, jako Europejczycy jesteśmy w stanie budować siłownie jądrowe. Bądźmy szczerzy, no pierwsze siłownie jądrowe, które powstawały na świecie, to są lata 50. To nie jest technologia, która powstała wczoraj, przedwczoraj, 10-20 lat temu. Oczywiście ona na przestrzeni lat się zmieniała, ona się rozwijała. Co a propos tutaj rozmów na temat niemiecki, mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że przeciętna siłownia jądrowa i cykl z życia jest na poziomie 50-60 lat. Jeżeli zobaczymy, w jakich latach Niemcy budowali swoje elektrownie, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę ich elektrownie wymagają albo znacznego nakładu finansowego, aby oczywiście po odpowiedniej modernizacji mogły pracować dalej, albo taniej oczywiście jest je zamknąć. My w tym momencie jesteśmy w takim momencie, że możemy podejmować właśnie decyzje nie na kolejne 10 lat jak Niemcy, 15, tylko my jesteśmy w momencie, kiedy podejmujemy decyzje na najbliższe 50, 60, być może 70 lat. I biorąc pod uwagę doświadczenia również firm polskich, jestem w stanie stwierdzić, że tak, jako Polska jesteśmy w stanie wybudować sobie oczywiście przy pomocy innych krajów siłownie.
Mariusz Marszałkowski, bo pan w tych tematach bardzo mocno siedzi. Jak długo może potrwać? Załóżmy, jest ta wola polityczna. Załóżmy, że to wszystko, o czym mówiliśmy, jest załatwione. Jak długo może potrwać budowa siłowni do uruchomienia?
Standardowo od momentu podjęcia już tego FID-u, czyli tej ostatecznej decyzji inwestycyjnej do przyjęcia do użytku bloku jądrowego mija mniej więcej 12-13 lat. Czyli 12-13 lat, które są przeznaczone na budowę, na projekt i tak dalej. Z tym, że pamiętajmy, że przy obecnych pracach, które toczą się lub toczyły się w ostatnich latach przy budowie reaktorów jądrowych i to w państwach, które mają doświadczenie w tego typu inwestycjach, to ten okres wydłużał się do 15 i nawet więcej. Flamanville we Francji, ojczyzna atomu w zasadzie, Olkiluoto w Finlandii, czy Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii, to są jedne z przykładów tych inwestycji, które prowadzone przecież są w państwach rozwiniętych, cywilizowanych, nie w jakichś zacofanych, mających pieniądze. I mimo wszystko tamte inwestycje były opóźniane. Te inwestycje, które nie notują opóźnienia, to na przykład projekt Baraka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale tam, to z kolei Koreańczycy też przyznają, że tam idzie im łatwiej niż na przykład w państwach europejskich by szło, ponieważ tam nie ma takich regulacji dotyczących na przykład praw pracowniczych. Czyli mogą załatwiać sobie pracowników, jakich chcą, skąd chcą, i ci pracownicy pracują trochę jak niewolnicy i wtedy rzeczywiście są w stanie osiągnąć te piękne efekty czasowe. Natomiast u nas, ja powiem szczerze, jeżeli mówimy o 2033 roku, jeszcze nie mamy podjętej decyzji odnośnie partnera i w ogóle, że umów podpisanych, bo to jest kolejna kwestia. Przecież wybór partnera deklaratywny przy kamerach to można zrobić w każdej chwili, ale podpisać ostateczną umowę i tak dalej na wykonawstwo, to jest druga rzecz. I ja się obawiam, że ten termin 33 roku, który jest zapisany w polskiej polityce jądrowej, jest bardzo ambitny.
Pan profesor zgadza się?
Znaczy i tak, i nie. Pamiętajmy, że w tym momencie, jeżeli przyszłoby nam budować te elektrownie, to tutaj nawiązuję do rozmowy z Krzysztofem Królem. Nie musimy budować elektrowni. Dlaczego? Bo już je mamy. Wystarczy wymienić bloki energetyczne. Krzysztof, jak możesz tu uzupełnić moją wypowiedź?
Oczywiście była rozmowa przed nagraniem o tym, że w chwili obecnej w Polsce mamy, że tak powiem lakonicznie, całą masę bloków węglowych, kilkuset megawatów mocy każdy z nich, które pracują w systemie energetycznym Polski. One, ich oczywiście cykl życia jest różny, ale wiele z nich tak naprawdę powoli dobiega końca. I teraz weźmy sobie pod uwagę, że część aktualnych elektrowni węglowych wcale nie musi być likwidowana. W ich miejsce moglibyśmy postawić małe reaktory jądrowe.
Małe, nie czyli takie o jakiej mocy wielkie. Pan doktor myśli?
Mówimy o mocach kilkuset megawatów energii. Mówimy tu o większych tak zwanych SMR-ach, czyli małych, modularnych reaktorach jądrowych, które nie osiągają tak potężnej mocy jak EPR-y francuskie oczywiście, które mają moc z rzędu dochodzącą prawie do 2 gigawatów. Mówimy tu o mniejszych jednostkach, którymi bylibyśmy w stanie zastąpić istniejące bloki węglowe.
Może w tym optymistycznym miejscu postawmy kropkę. Nasza audycja na kanwie konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne, filary i perspektywy rozwoju z gościnnego Rzeszowa. Powitamy Państwa, tu Radio Poznań, powinienem powiedzieć tu Radio Rzeszów, albo Radio Rzeszów i Radio Poznań. Zmierzamy do końca moich rozmówców, redaktora Mariusza Marszałkowskiego, doktora Krzysztofa Króla i rektora Jarosława Gryza. Chcę Was teraz zapytać, u mnie w programie zawsze jest takie kanoniczne pytanie, co Panowie czytacie, co polecacie naszym słuchaczom na początek jesieni, może Pan redaktor Mariusz Marszałkowski.
No ja powiem szczerze, ja teraz jestem dosyć na czasie z lekturą. Czytam książkę, czy w zasadzie kończę książkę Marka Elksberga, Blackout. Jest dosyć już ta książka ma parę lat, ale ona doskonale się odnajduje w obecnej rzeczywistości. Polecam każdemu, kto chce trochę się pobawić w taki thriller, trochę horror może, dotyczący wyłączeń i systemu elektroenergetycznego i jak to wszystko funkcjonuje, jaki chaos może to wywołać. Oczywiście ci, którzy mają słabe nerwy i słabe serce, to niech tego nie czytają, bo może to sami przeżyją za parę miesięcy.
Taki thriller energetyczny, jednym słowem.
natomiast dla tych, co lubią trochę się pobać, to serdecznie polecam Blackout.
Panie rektorze, co pan poleca?
Znaczy powiem tak, ja zajmując się, że tak powiem, przygotowaniami do kolejnego roku akademickiego, sięgnąłem po książkę, która była mi znana wiele już lat temu, ale zapomniałem de facto gro jej treści, czyli Wojna moskiewska Stanisława Żółkiewskiego. Rok wydania, mogę się tu mylić, koło 1613. Refleksja właśnie Stanisława Żółkiewskiego o tym, kim są Moskale. I nawet mniej z punktu widzenia, bym powiedział, samej kampanii, którą on dosyć dobrze opisuje, ale z punktu widzenia takich spostrzeżeń socjologicznych, które bardzo wiele czyni w tej swojej pracy.
Dużo się zmieniło od XVII wieku?
Właśnie, że nie. I dlatego tą książkę Państwu bym polecał, żeby skonfrontować swoje współczesne myślenie o Rosji z tym, co napisał Stanisław Żółkiewski.
Bardzo ciekawe polecenie, Krzysztofie.
Więc może nie powiem, co aktualnie czytam, bo dosłownie tydzień temu skończyłem czytać cały cykl Roberta Żelaznego o sadze rodu Amberu oraz chaosu. Więc właśnie skończyłem czytać ostatnią część, czyli Książę Chaosu Roberta Żelaznego. Polecam, fantastyka, taka naprawdę fantastyka przez duże F.
Jakoś tak się składa, że gości, których zapraszam do tego programu, zawsze ktoś coś poleci z fantastyki. Jest też to także udziałem w tym programie. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dr Krzysztof Król z Polatomu. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pan rektor profesor Jarosław Gryz, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
I pan redaktor Mariusz Marszałkowski z Biznes Alert, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ja się państwu kłaniam, to był Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Do usłyszenia za tydzień. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.